Partnerem odcinka jest serwis G2A.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś o człowieku, którego przydomek zabija sens robienia jakiegokolwiek suspensu we wstępie, no bo Wilhelm Zdobywca. Czymże chłop mógł się wsławić? Ale na szczęście z tą postacią wiąże się też wiele innych bardzo ciekawych kwestii, w tym odpowiedzi na kluczowe pytania. Czy można wypierniczyć się na ryj z godnością? Czy można mieć pecha po śmierci? I czemu nagle angielskie elity zaczęły mówić po francusku? Zatem poznajcie Wilhelma, co to słynął ze zdobywania, a nie słynął z walenia żony po rogach. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Gdyby tak bardzo, bardzo spłycić historię rodzinną naszego dzisiejszego bohatera, no to okazałoby się, że Wilhelm to jakaś postać z fantazy, bo jego matka była córką grabarza, a ojcem był sam diabeł. Ale jak trochę to poskrobiemy bardziej, no to jednak zrobi się zdecydowanie bardziej przyziemnie, bo jak zwrócimy baczniejszą uwagę na kolejność liter, to się okaże, że mama urodzonego około 1028 roku Wilhelma była córką garbarza, a ojciec może i miał ksywę diabeł, ale z tego co wiadomo, był najpewniej zwykłym śmiertelnikiem. Używano też równolegle jego innego przydomka, wspaniały, podobno od zamiłowania do wytwornych strojów, no bo tak na osobistym poziomie, jako człowiek, to wspaniały na pewno nie był. Nie chodzi jednak tylko o to, że zdecydowanie nie był romantykiem, a córkę garbarza gdzieś sobie po prostu pewnego dnia wypatrzył, po czym zgwałcił i porwał do siebie na tron, a również o to, że do władzy w księstwie Normandii miał się podobno dopchać po trupach. Jego brat Ryszard III, który odziedziczył rodzinny tron, nagle zmarł w bardzo tajemniczych okolicznościach. Nic praktycznie o tym zajściu nie wiemy, poza tym, że zaraz po tych wydarzeniach zaczęto mówić na ojca naszego dzisiejszego bohatera diabeł. Przypadek niewykluczony, ale można też mieć pewne podejrzenia. A skoro już jesteśmy przy mordowaniu, to zabijmy spójną narrację segmentem, trochę to nudne, ale jednak ważne, więc miejmy to szybko z głowy. Cała ta Normandia to tereny na północy Francji, którymi władali potomkowie Wikingów, którzy tam się kiedyś osiedlili. Przy czym to nie było niepodległe państwo, tylko tereny zależne, księstwo zależne od króla Francji. Tymi właśnie terenami władał ojciec naszego dzisiejszego bohatera, pan diabeł, który w 1035 roku postanowił wybrać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej i najwyraźniej tak to rozjuszyło niebiosa, że w drodze powrotnej umarł, ale przynajmniej w teorii to nie powinno stanowić problemu. Bo mimo, że jego syn miał 8 lat tylko, to diabeł przed wyjazdem załatwił zapewnienie króla Francji i lokalnych możnych, że wszyscy uszanują Wilhelma jako jego następcę, w razie gdyby diabłowi się zmarło. Mimo, że Wilhelm to chłopak z nieprawego łoża, że wszyscy to zaakceptują i nie będzie w razie czego żadnego skakania sobie do gardeł. Oczywiście zgadnijcie, co się stało, jak już przyszło co do czego. Część możnych uznała, że nie, jednak bez przesady, im się bardziej tron należy. Z kolei inni postanowili bronić starego układu, czyli młodego Wilhelma. Innymi słowy, wojna domowa, jak się masz. Ci, którzy uznali, że będą bronić Wilhelma, podjęli się jednej z najbardziej ryzykownych robót w ówczesnej Europie. Padali jeden po drugim jak normandzkie muchy, albo mordowani, jak trzymali straż przy śpiącym chłopaku, albo byli otruwani. Niemniej jednak to poświęcenie sprawiło, że chłopakowi zawsze udawało się uchodzić z życiem. No ale jak tak Wilhelma stronnicy przewozili między jednym bezpiecznym miejscem a drugim, nieważne czy to były akurat jakieś chłopskie chaty, czy ziemie zaprzyjaźnionego arcybiskupa, no to nie zostało zbyt wiele czasu na naukę.
Patryk? Jestem! Dominik? Obecny! Wilhelm? Jego dziś nie będzie, bo ucieka przed zamachem. Ech, to już trzeci raz w tym miesiącu. No nic z tego nie będzie.
Do końca życia najpewniej nie nauczył się ani czytać, ani pisać, natomiast Wilhelm od najmłodszych lat rozumiał, że trzeba być zawsze czujnym i silnym. W 1047 roku był już stosunkowo dojrzałym, choć nadal oczywiście młodym władcą, ale wojna trwała nadal. Pała została ostatecznie przegięta, kiedy wyłącznie dzięki grypsowi błazna w ostatniej chwili udało się Wilhelmowi uniknąć śmierci w zamachu. Uznał, że dosyć tego i przemknął się przez wrogie terytoria do swojego seniora, czyli szefa, czyli króla Francji i poprosił go o pomoc. Król uznał, że oczywiście pomoże, wszak tak wypada, zobowiązał się przecież do sojuszu, no, oficjalnie. Natomiast nieoficjalnie, absolutnie nie na rękę królowi, była trwająca od lat wojna domowa w księstwie na północy, a przy okazji wśród tamtejszych walczących było paru gości, których chętnie zdmuchnąłby z planszy, bo w przyszłości mogliby stanowić zagrożenie. Ale królewskie motywacje Wilhelmowi były absolutnie obojętne, ważne było dla niego to, że władca wsparł go wojskiem, a potem poszło już z górki. Porównując to do dzisiejszych przyziemnych realiów, to Wilhelm musiał uciekać z baru przed kilkoma koksami z siłowni, po czym niedługo później wrócił z 30 ogromnymi typami, z których każdy miał czarny pas i doświadczenie bojowe. Kilka szybkich starć i jeszcze niedawno kozaczący chłopcy teraz na kolanach błagali o litość i przysięgali wierność Wilhelmowi, który wreszcie zyskał polityczny komfort i mógł spokojnie hajtać się z kuzynką. Początki ich relacji każą nam podejrzewać, że talent do uwodzenia to Wilhelm odziedziczył po ojcu, bo jak się dowiedział, że Matylda odrzuciła jego zaręczyny, to wściekł się strasznie, pojechał do niej na zamek, napadł na nią i jeszcze na koniec porwał suknię ostrogami. Dziewczyna wtedy miała zmienić zdanie, niewykluczone, że w danym momencie robiła to po to, żeby po prostu uratować życie, ale koniec końców stworzyli naprawdę udany i wyjątkowy, jak na tamte czasy zwłaszcza, związek. Przykłady? Proszę uprzejmie. Dowodem ich miłości było nie tylko 11 dzieci, ale również to, że z tego co wiemy przynajmniej, no to Wilhelm był małżonce wierny, co w tamtych czasach zdecydowanie nie było standardem, tym bardziej wśród wojujących liderów. A czy moralnie wątpliwy ślub nie był problemem? Nie, ponieważ Wilhelm miał świetne kontakty z duchowieństwem, więc sypnął groszem na budowę nowego klasztoru i zgodę otrzymał. Sprawdzona metoda również wśród polskich elit i nie do końca mamy tu na myśli średniowiecze. Gdybyśmy naszego dzisiejszego bohatera w 1060 roku zapytali: panie Wilhelmie, jak się panu wiedzie? To by nam zapewne odpowiedział: kurczę, proszę pana, no jest w pyte. W księstwie silna pozycja i brak buntu. W małżeństwie rewelacja. Jak mu król Francji postanowił przypomnieć, kto tak faktycznie rządzi i wybrał się do niego z taką profilaktyczną interwencją zbrojną, to Wilhelm go odparł, a do tego był w świetnej formie, był zdrowy i podobno pierońsko silny. Czuł, że może stanąć do walki z każdym, więc stanął do walki z 8-latkiem. Kitę odwalił bowiem król Francji, a jego dziedzic miał zaledwie 8 lat. Wilhelm uznał, że chaos spowodowany tą sytuacją to jest znakomity pretekst do tego, żeby sięgnąć po nowe tereny. Zaraz, brzmi trochę znajomo, prawda? Oczywiście, że tak, nawet wiek się zgadza. Przecież za dzieciaka nasz dzisiejszy bohater był w dokładnie takiej samej sytuacji, jak ten aktualny wtedy dziedzic francuski. I zapewne Wilhelm doskonale rozumiał, jak chłopak się musi czuć, ale nie zlitował się nad nim ani krzty. Teraz to on był jednym z tych złych, którzy postanowili wykorzystać sytuację, w jakiej znalazł się młody i zapewne absolutnie przerażony francuski władca. Także co kto woli, z jednej strony oczywiście warto mieć empatię, no ale z drugiej najwyraźniej kto ma empatię, ten do swojej strefy wpływów Brytanii nie włącza. Francuzi musieli więc zaakceptować, że Wilhelm z Normandii ma nowe tereny, ale formalnie nasz bohater dalej pozostawał poddanym francuskiego władcy. Wilhelm uznał, że dobra, wystarczy już na razie tego drażnienia Francji, ale ciekawe opcje pojawiły się na północy. Wiecie na przykład, co 6 stycznia 1066 roku robił angielski król Edward Wyznawca? Nic! Dosłownie, bo nie żył. Umarł dzień wcześniej, ale jak jeszcze dychał, to odwiedzał Wilhelma na jego dworze w Normandii, bo to byli dalecy kuzyni i ogólnie niezłe ziomki. I podczas jednego z tych spotkań, tak przynajmniej twierdził Wilhelm, Edward miał obiecać naszemu dzisiejszemu bohaterowi, że to właśnie on zostanie jego następcą. No, Wilhelm bardzo się do tej obietnicy przywiązał, a Anglik, jak to Anglik do obietnicy, no mniej. Angielski władca, sądząc po reakcji szlachty, że jego propozycja wywoła wojnę domową najpewniej, niedługo przed śmiercią namaścił na swojego następcę jednak kogoś innego, Harolda Godwinsona, co doprowadziło do absolutnej furii naszego Wilhelma, ponieważ ten cały Harold to był jego dobry ziomek, co mu obiecał, że go nigdy nie zdradzi, a poza tym o fakcie, że właśnie sprzed nosa spiernicza mu angielski tron, Wilhelm dowiedział się na polowaniu, a to była jego ulubiona czynność na całym świecie. Wilhelm uznał, że bardzo mu przykro, ale on dalej uważa obietnicę zmarłego już angielskiego króla za wiążącą i nie będą mu jakieś obce buraki siadać na jego angielskim tronie, więc zaczął przygotowanie do inwazji, a w międzyczasie zapewnił sobie obietnicę Francji, cesarza i lokalnych elit, że w razie śmierci Wilhelma prawa synów naszego dzisiejszego bohatera, do tronów w Normandii i w Anglii zostaną uszanowane. Doprawdy imponujący optymizm, biorąc pod uwagę to, co Wilhelm najpierw przeżył, a później sam uskuteczniał, ale to wcale nie była najśmieszniejsza rzecz, jaką Wilhelm zrobił. Ta wydarzyła się zaraz po wyjściu na angielski brzeg. Będąc na miejscu Anglików w okolicach kanału La Manche, można się było naprawdę tęgo wystraszyć. Najpierw na niebie pojawiła się kometa, a jakiś czas później na horyzoncie setki okrętów, konkretnie 700, a na nich mniej więcej 7000 potomków Wikingów. Kiedy dobijali do brzegu, to śmiało można było rozpoznać, kto jest ich szefem. Był wysoki, napakowany i biła od niego charyzma i wojenna złość, ale to wrażenie szybko ustąpiło w wyniku kompromitacji, ponieważ pierwszą rzeczą, jaką Wilhelm zrobił po wyjściu na angielski brzeg, było spektakularne wydupcenie się na mordę. I rzekłbym, że nada jak się masz, ale sam parę ładnych lat temu odstawiłem coś takiego. Prawdopodobnie jego żołnierze nie śmiali się tak ochoczo jak moi koledzy, ale co część z nich podobno uznała to za zły omen, to ich. A co na to angielskie wojska zgromadzone w okolicy? Nic, bo ich tam nie było. Z dwóch powodów. Po pierwsze, angielski władca spodziewał się tego ataku, ale dużo wcześniej. Tymczasem z uwagi na niekorzystne prądy, Wilhelm wyruszył z inwazją dopiero we wrześniu 1066 roku. Zgromadzone na miejscu pospolite ruszenie nie mogło tak długo czekać i w końcu trzeba je było rozpuścić do domów, ale to nie koniec. Bo w międzyczasie od północy Anglię zaatakował Hardrada, ostatni Wiking, o którym parę lat temu zrobiliśmy dla was odcinek. Fajny ziomek, szkoda, że w czasie tej kampanii zginął, bo w sumie to jest dla nas dzisiaj najważniejsze. Anglicy pod wodzą tego króla Harolda, co to go Wilhelm nie uznawał, byli bardzo podekscytowani tym zwycięstwem na północy i ruszyli ochoczo na południe zlać kolejnego gagatka i jego osiłków, a Wilhelm spokojnie na nich czekał w okolicach Hastings. W końcu przyszli. Był 13 października. Rozpoczęła się jedna z najważniejszych bitew średniowiecznej Europy, ale nie będziemy się tutaj skupiać na ruchach poszczególnych chorągwi czy skrzydeł, bo nie jesteśmy na West Pointie. Skupimy się na dwóch najciekawszych aspektach tego starcia. Pierwszy był taki, że w pewnym momencie między Normanami zaczęła wybuchać panika. Padła informacja, że Wilhelm zginął, a to nieprawda. Został tylko pod nim zwalony koń. Wilhelm, żeby opanować sytuację, zdjął hełm i zaczął jeździć w tej wewte, żeby jego żołnierze widzieli, że wszystko z nim w porządku. No i faktycznie udało się uspokoić nastroje, ale do ekstazy było jeszcze daleko. Bo walka była niezwykle wyrównana, ale nagle, jak to czasem w historii bywa, z pomocą przyszedł fart. Jakaś zabłąkana strzała trafiła lidera Anglików prosto w oko. Gość fiknął momentalnie, a zaraz po nim morale angielskiego wojska. Wszystko się posypało jak Manchester United po odejściu Fergusona, co Normanowie wykorzystali z całą bezwzględnością. Zabili lwią część angielskiej szlachty, w tym braci władcy, i droga do zdobycia Anglii stanęła przed nimi otworem. Sam Wilhelm najwyraźniej uznał, że ta strzała prosto w oko, no to nie mógł być przypadek i w podzięce Bogu kazał w miejscu, z którego dowodził w bitwie, postawić klasztor. Od tej pory najtrudniejszą bitwą, jaką przyszło mu stoczyć, była ta z Czerwonką, którą też wygrał swoją drogą, no bo jeżeli chodzi o miejscowości na drodze do Londynu, no to one w zasadzie poddawały się bez walki. Stolica również, w której to Wilhelm został koronowany na władcę Anglii i już od tej pory oficjalnie nazywany był zdobywcą. Wielu Anglików obawiało się, że nowy król będzie surowy, że będzie rządził twardą, ale niekoniecznie sprawiedliwą ręką i zdecydowanie mieli rację. Wilhelm kazał bezlitośnie ściągać podatki, a władzę przejęły elity z jego otoczenia, mówiące po francusku, i właśnie w wyniku tej rotacji w administracji francuski stał się językiem angielskich salonów na kilkaset lat, ale tutaj się wcale nie kończyła odmienność Normanów w Anglii. Za zabicie Normana była wyższa kara niż za zabicie Anglika. Czy ludzie się buntowali? Oczywiście, że tak, ale z czasem coraz mniej, bo Wilhelm bardzo jasno dał do zrozumienia, jaki ma stosunek do rebeliantów. Zostawała po nich spalona ziemia. Poza tym nowy król kazał budować nowe zamki, które miały być siedzibami resortów siłowych. To na jego rozkaz powstała słynna Tower of London, czyli odpowiednik moskiewskiej Łubianki. Nikt o zdrowych zmysłach nie chciał tam trafić. Musimy też wspomnieć o bardzo specyficznej sytuacji, mianowicie, jak dobrze pamiętacie, Wilhelm był poddanym oficjalnie francuskiego króla, ale w międzyczasie Wilhelm został też królem Anglii, więc doszło do sytuacji, jak król Anglii jest poddanym francuskiego króla i faktycznie Wilhelm składał francuskiemu władcy hołd lenny, ale tylko z Normandii, bo z Anglii już nie. Więc w ogóle brzmi jak przedziwna zależność, która może w przyszłości doprowadzić do wojny, prawda? Zdecydowanie! Na tym tle konfliktów było co niemiara, a największym była wojna stuletnia, tak zawzięta, że trwała 116 lat, ale o niej innym razem, niewykluczone, że wcześniej niż za 116 lat. Czy po usadzeniu Zada na angielskim tronie Wilhelm uznał, że dobra, w kakale już ma całą tą Normandię? Nie, wracał tam raz na jakiś czas, tylko zawsze jak wracał, to się okazywało, że jest coś do roboty. Jakieś problemy, raz bunty wewnętrzne, a później jeszcze poważniej, bo konflikt z Francją, i to na tyle poważny, że postanowił się zaangażować w niego osobiście, zamiast to wyoutsourcować na któregoś syna, no i te szlachetne intencje przypłacił życiem. W czasie bitwy o Monte coś mu się strasznie pochrzaniło w kichach, i to nawet bardziej niż jakby się najadł ogórków z dżemem. Prawdopodobnie dostał siodłem w momencie, jak na koniu przeskakiwał rów, i obrażenia wewnętrzne okazały się doprawdy spektakularne, ale jednak nie na tyle poważne, żeby sprawnie zabić Wilhelma, bo jego agonia trwała kilka tygodni i zdecydowanie nie mógł to być przyjemny czas, ale z drugiej jednak dało mu to sporo czasu na wydanie dyspozycji. Swoje dziedzictwo przekazał trzem synom. Najstarszy dostał Normandię, środkowy Anglię, a najmłodszy pieniądze. Temu ostatniemu zazdroszczę najmocniej, zdecydowanie najbezpieczniejsza opcja. Po wydaniu dyspozycji Wilhelm Zdobywca odwalił kitę. Był 9 września 1087 roku. I ktoś może mieć teraz pretensję, że strasznie na odpieprz zrobiliśmy końcówkę jego historii. A kto wam powiedział, że to już koniec? To, co się działo z Wilhelmem po jego śmierci, to jest jeden z najciekawszych elementów jego biografii. Chłop miał szczęście za życia, bez dwóch zdań, ale jako trup to już niekoniecznie. Zaraz po tym, jak fiknął, to możni uznali, że teraz nadejdą czasy tak strasznego chaosu, że oni to biadą w swoje strony dbać o własne interesy, a Wilhelm niech se leży, przecież bardziej martwy już nie będzie. No i tak sobie gnił jakiś czas. W końcu się nad Wilhelmem, a raczej nad jego ciałem, zlitowali duchowni. Przygotowali je do pogrzebu i wysłali do opactwa Saint-Étienne w Caen, gdzie miało spocząć na wieki. A gówno! Kiedy już na normandzkiej ziemi ciało Wilhelma w towarzystwie pielgrzymki poddanych zmierzało na pogrzeb, to w jednym z miasteczek wybuchł tak spektakularny pożar, że w zasadzie wszyscy uciekli, zostawiając trupa, i przed przymusową kremacją Wilhelma znów uratowali zakonnicy. W końcu do pogrzebu doszło, ale w jego trakcie, jak w Shreku, nagle do świątyni wbił jakiś typ i krzyknął, że się nie zgadza. O co chodziło? Gość twierdził, że tereny, na których władca ma być pochowany, zostały odebrane jego rodzinie i on nie wyraża zgody. Zgromadzeni możni wykonali manewr znany również z chłopaków z baraków, czyli po prostu zaoferowali typowi trochę gotówki, żeby zamknął ryj i się oddalił. Ale to nadal nie wszystko, bo okazało się, że grób jest za mały i kiedy próbowano tam do niego upchnąć tego Wilhelma, to ciało pękło i rozszedł się potworny smród. Smród tak straszny, że po raz kolejny coś takiego poczuto w zachodniej Europie dopiero wieki później, konkretnie w czasach królowej Wiktorii, za każdym razem, kiedy otwierała paszczę. Duchowni uznali, że dobra, dosyć już tego festiwalu nieszczęść, dokończyli pogrzeb na Odwalsie i poszli do domów, ale Wilhelm został jednak nie na wieczny spoczynek, ponieważ w XVI wieku doszło do wojen religijnych i protestanci rozpieprzyli grób, po czym, jak to mawiają Anglicy, long story short, z Wilhelma została tylko kość udowa. Po pewnym czasie ją pochowano ponownie, ale również nie należała się długo, ponieważ w czasie rewolucji francuskiej znów grób rozwalono. Po jakimś czasie jedyną kość po Wilhelmie znów pochowano i od tamtej pory spoczywa sobie w spokoju, choć coś podejrzanie dużo czasu minęło od ostatniej profanacji miejsca pochówku, więc kto wie, może to prognostyk, że idą straszne czasy, ale zamiast się martwić tym, co będzie, można się poekscytować tym, co było, chociażby wcielając się w rolę Wilhelma w grach wideo. Osobiście pojawia się w scenariuszu w Crusader Kings 2, a w Age of Empires 4 kampania The Normans zaczyna się właśnie od bitwy pod Hastings i tylko od was zależy, jak potoczą się dalsze dzieje. Przy okazji głupio by też było nie wymienić na przykład Assassin's Creed Valhalla, a wszystkie te gry w znakomitych cenach znajdziecie oczywiście na G2A, a że z naszym kodem będzie jeszcze taniej, no to już bezdyskusyjnie się opłaca. Wbijajcie więc w link w opisie naszego filmu. Miłego zdobywania i widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był serwis G2A.